GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, wracamy do Państwa w trzeciej części programu GPS. Bogusław Wichrowski za konsoletą, ze mną w studio profesor Konrad Pawłowski. Rozmawiamy o zjawisku prywatyzacji przemocy i zagranicznych bojowników. To jest historia stara jak świat i zanim jeszcze wrócimy, a wrócimy na pewno do grupy Wagnera i wrócimy do kwestii prawnych, na pewno istotny wniosek, konkluzja z tej ostatniej części rozmowy z panią Anną Dyner, że no ten konflikt z pewnością nie będzie rozstrzygany, nie będzie się rozstrzygać poprzez udział prywatnych podmiotów. Sprawa jest tutaj jasna, ale rozmawiamy o przemocy. Przemoc rodzi przemoc. Zjawisko prywatyzowania przemocy, najemnictwa zagranicznych bojowników, ochotników. Sprawa jest tutaj stosunkowo czytelna. Do połowy XVII wieku najemnicy standardowo byli wykorzystywani przez państwa, ponieważ brakowało czegoś w rodzaju stałych armii. Natomiast no, wydaje się, że koniec zimnej wojny, prawda Konrad? Koniec zimnej wojny był tutaj momentem przełomowym, kiedy dostrzeżono korzyści płynące z, no właśnie, zakontraktowania jakiś firm. Ja chcę tylko zaznaczyć pewne statystyki. Myślę, że do tego się odniesiesz. W II wojnie światowej kontraktorzy, i to pojęcie też możemy zdefiniować, o co cię poproszę, stanowili 10% wszystkich, całego personelu zaangażowanego w operacjach amerykańskich i amerykańskich sojuszników w Iraku i Afganistanie. Było to odpowiednio 50-70%. Personelu zaangażowanego. A zatem ten wskaźnik w sposób istotny wzrasta. Z czego to wynika i dlaczego akurat koniec zimnej wojny jest tutaj pewnym przełomem? No bo chyba jest.
Jest, oczywiście. To jest moment, kiedy świat się zmienia, ale zanim o tym powiem, to tylko bym dodał, że rzeczywiście te armie prywatne, one funkcjonują i w starożytnym, znaczy jednostki wojskowe, powiedzmy, prywatne, w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie i nasze oddziały lisowczyków w XVII wieku, kondotierzy, czeska piechota, która sprzedała Marburg w 1457 roku, to były wszystko formacje najemne i faktycznie jakby to zjawisko towarzyszyło wojnie zawsze, no dlatego, że wojna w jakimś sensie wpłynęła na kształt państwa, więc ten proces relacji czy wzajemnych związków między państwem, armią, a właśnie wojną jest absolutnie jednym z takich kluczowych procesów,
no, które... Myślę, że bez wojny nie byłoby współczesnych państw, takich jakie znamy i obecnie. O tym mówił Charles Tilly w swojej teorii War makes states, states make war. I w zasadzie dzisiaj też to obserwujemy, że no, przypuszczalnie wojna Putina no, też ma mieć funkcję budowania państwa rosyjskiego. Czy nam się to podoba, czy nie? Będzie wykorzystywana także z premedytacją w ten sposób.
No pewnie tam jeszcze będzie parę kryzysów przy okazji, ale jeśli chodzi o to, o ten cytat, który wspomniałeś, to jest absolutnie kluczowy cytat, bo pamiętajmy, że rzeczywiście XIX wiek to jest wiek nazywany wiekiem nacjonalizmów. Powstają takie współczesne no, narody, armie masowe się pojawiają. Czyli wojna staje się, tworzą się nowoczesne państwa, tworzą się współczesne narody i wojna staje się taką no, konfrontacją mas, armie, tak, które się pojawiają w XX wieku w efekcie tych procesów politycznych. To są armie masowe.
I wehikuły nacjonalizmów, także patriotyzmu i przede wszystkim, no właśnie, konieczność pojawia się rozbudowy infrastruktury i instytucji, które mogą zapewnić utrzymanie.
To jest wszystko, bo tytaniczny wysiłek narodów, które się zmagają w czasie II wojny światowej, to z jednej strony są ci, którzy walczą, a z drugiej strony to jest całe zaplecze logistyczne, to jest przemysł, to są te kobiety, które pracują po nocach, produkując pociski, wykorzystywane także w kulturze masowej, prawda, ten symbol, symbole, więc zapominamy w XX wieku o tych prywatnych armiach, bo ja oczywiście tak bardzo skrótowo o tym mówię. Zapominamy, bo widzimy te wielkie armie masowe.
No może z wyjątkiem lata 30. i brygady międzynarodowe lewicujące komunistyczne wojna domowa w Hiszpanii, prawda?
Oddziały ochotników byśmy je dzisiaj tak nazwali.
O, dzisiaj to byliby foreign fighters, tak? No dobra.
Ale i co się dzieje dalej? Mamy XX wiek, mamy wielką konfrontację, znowu globalną konfrontację wschodu i zachodu i wielkie armie, które są rozbudowane, przygotowujemy się do tej konfrontacji. Konflikty w różnych miejscach na świecie zamrożone. I Związek Radziecki, czyli obóz rewolucji i postępu, cytując, i wolny świat, czyli Zachód, wspierają niektóre z tych reżimów w tych różnych państwach. Azja, Afryka, Ameryka Łacińska także. Więc jest ta globalna konfrontacja. I kiedy dochodzi do końca zimnej wojny, to są lata, koniec lat 80., początek lat 90., to nagle okazuje się, że dochodzimy do momentu, gdzie ten potencjał wojskowy jest niepotrzebny i około 7 milionów żołnierzy traci pracę. To są często specjaliści, to są ludzie, których rzemiosłem jest wojna, mają konkretne kompetencje i gdzie, no i więc na ich umiejętności nie ma takiego zapotrzebowania na rynku, powiedzmy, wydaje się, że nie ma, ponieważ znajdują pracę w sektorze właśnie tych firm prywatnych, które powstają, bo konflikty zamrożone w okresie zimnej wojny odmrażają się. Po prostu ta globalna rozgrywka przestaje mieć taki charakter jak w okresie zimnej wojny i Związek Radziecki i Zachód wycofuje się ze wspierania niektórych polityków w państwach pozaeuropejskich i okazuje się, że ci rządzący w tych państwach potrzebują pewnych konkretnych sił. Takim symbolicznym momentem, kiedy to się rozpoczyna, to są oddziały Executive Out.
No właśnie, mamy tutaj kilka firm, które przeszły do historii. Sandline, Executive Outcomes, to są firmy prywatne. Executive Outcomes zdaje się zarejestrowana w RPA w sposób legalny do pewnego momentu, po tym jak, no chciałem powiedzieć Afrykanerzy, ale władze RPA wzmocniły, że tak powiem, uszczelniły system, ta firma się rozpadła, prawda? W każdym razie, Executive Outcomes, Sandline, zaangażowane w Afryce.
W Angolii chociażby.
W Angolii, w Sierra Leone, po stronie reżimów w celu ich podtrzymywania, tak?
No ale w Angolii przyczynili się do zakończenia wojny faktycznie, więc można byłoby powiedzieć, że byli skuteczni militarnie bardziej niż armia angolańska.
Ja dodam, Konrad, coś, co może zaskakiwać. Wszyscy państwo, no może nie wszyscy, ale większość z państwa pamięta dramat Rwandy, masakra Tutsi, rok 94, przy w zasadzie osłupieniu i paraliżu społeczności międzynarodowej. Drodzy państwo, wówczas przedstawiciele firmy Executive Outcomes zgłosili się do sekretarza generalnego ONZ z propozycją zakończenia masakry za 140 czy 120 milionów dolarów. Niestety, sekretarz generalny powiedział, że chyba świat nie jest gotowy na prywatyzację operacji pokojowych tego typu. 800 tysięcy do miliona ofiar w tym małym środkowoafrykańskim państewku. No ale to pokazuje jakiś taki proces właśnie dostrzegania też jednocześnie zmian. No i jednak braku gotowości, dostrzegania zmian i też dostrzegania swojej siły. Mówię tutaj o tym przypadku Executive Outcomes, ale jednocześnie świata, który chyba przywykł, jest bardzo mocno osadzony w tych butach monopolu państwa na przemoc.
Dokładnie, bo ten monopol państwa na użycie siły to jest klasyczna formuła, w oparciu o którą zbudowany jest dzisiejszy system międzynarodowy oparty o Kartę Narodów Zjednoczonych, także prawo międzynarodowe, które w niektórych aspektach, o których rozmawialiśmy, nie nadąża po prostu za zmieniającą się rzeczywistością. Natomiast ten mit prywatnych firm wojskowych czy ich skuteczność jest też częściowo mitem. Ja pamiętam cytat w kontekście wojen, chociażby w Afryce, któryś z szefów jednej z tych firm powiedział, że w zasadzie my będziemy skuteczniejsi za tą kasę, którą trwoni ONZ, my po prostu zakończymy tę wojnę. ONZ jest nieskuteczny, czyli write a check and end the war. Ten cytat sugerował, że to jest takie proste. No, pewnie nie jest takie proste, natomiast ten proces prywatyzacji, czy oferowania na rynku tych usług z zakresu szeroko pojętego security, to niewątpliwie jest proces, który no, w latach 90. rozpoczyna się ta tendencja, ci specjaliści znajdują zatrudnienie w tych prywatnych firmach, natomiast absolutnie też trzeba wskazać, że Amerykanie są tutaj liderem tego myślenia w kategoriach prywatyzacji jądra państwa, prywatyzacji sektora security, który był do tej pory no, w gestii armii, i to, co się stało w latach 90. i 2000. w Stanach Zjednoczonych, jest w jakimś sensie symbolem tego procesu. Sprywatyzowano tyle obszarów tego bezpieczeństwa państwa.
Dobrze, sprywatyzowano to jest ogólne pojęcie, bo odróżniamy od siebie tutaj PMC, prawda? I PSC, prawda? Czyli Private Military Companies, Private Security Companies. Oczywiście jest różna rola, różne funkcje. W większości przypadków to są PMC, czyli militarne wojskowe, zaangażowane na polu bitwy, czy jednak są to pewne usługi około militarne, logistyka i tak dalej.
To jest wszystko, bo to ten skrót PMC to mogą być kontraktorzy albo kompanie, prawda, firmy, które świadczą usługi, ale generalnie zakres tych usług jest bardzo szeroki, bo możemy zacząć od szeroko pojętej logistyki, czyli oni budują obozy, bazy wojskowe, tak jak chociażby Cambon Steel w Kosowie, budowany przez firmę Kellogg Brand & Root, część koncernu wówczas Halliburton, więc zaczynamy od szerokiej logistyki, czyli budują miejsca dla żołnierzy, gdzie oni mieszkają, dowożą benzynę, robią żołnierzom pranie, oferują jedzenie.
Ochraniają też te bazy?
Ochraniają bazy, dokładnie. Więc to jest... I tam pracują różne osoby. To nie są specjaliści od kwestii militarnych, to są po prostu chociażby kierowcy, więc te firmy oferują tego typu usługi. Oferują usługi szkoleniowe, ponieważ to są często eksperci, którzy wcześniej pracowali w różnych instytucjach publicznych i oni mają te kompetencje z zakresu, czy powiedzmy byli żołnierze SEALS czy innych formacji elitarnych, wojskowych, którzy mają po prostu te kompetencje, które potem mogą się zostać w jakimś sensie skomercjalizowane w ramach szkoleń. Oferują obsługę nowoczesnego sprzętu wojskowego, technicznego, bo to są ludzie, którzy... No dzisiejsza wojna, dzisiejsza armia to jest informacja oparta też o wykorzystywanie high-tech, więc te nowoczesne technologie, one są w wojsku.
Są to instruktorzy.
Są to instruktorzy, są to osoby obsługujące różnego rodzaju, powiedzmy drony, najprościej można to wytłumaczyć. Są to firmy, które oferują działalność analityczną, czyli dotyczącą właśnie analizy jakichś zjawisk, procesów.
Czyli rozumiem, że to jest w dużej mierze nowoczesna armia jest w jakiś sposób skazana na kontraktorów, na wyrzucanie pewnych usług, wsparcia jakby poza kamasze.
Tak, gdybyśmy popatrzyli na armię w kategoriach takiego smoka wielkiego, to ten smok ma o wiele większą paszczę, czyli ma być skuteczny militarnie, ma być skuteczny w tym, do czego armia jest stworzona, natomiast ogon jest mniejszy. Obcięto ten ogon, czyli te wydatki dotyczące logistyki po prostu zostały przerzucone poza instytucje publiczne. Po prostu przeniesiono je na sektor prywatny, twierdząc, że będzie taniej, że będzie lepiej, że będzie szybciej, a to, co można wydać na jakby w co warto inwestować w armii, to właśnie to jest ta skuteczność militarna.
No dobrze, no to mamy tutaj, wydaje się, no taki przykład no optymalnego wykorzystania. Rozumiem, że przodują w tym Amerykanie. Niekoniecznie, czy to też rodzi pewne zagrożenia?
Nie, to jest właśnie temat, który oczywiście on budzi kontrowersje. Aha. I to trzeba wskazać, bo z jednej strony wskazuje się, że na przykład są to usługi lepszej jakości. Być może. Czy są tańsze? No to też jest dobre pytanie. Ja może podam przykład. Aha. W Iraku było w pewnym momencie, mówiąc o amerykańskich kontraktorach i żołnierzach, stosunek był w czasie tej wojny z 2003 roku i później stosunek 10 do 1, czyli na 10 żołnierzy przypadał jeden kontraktor. W pierwszej wojnie w Zatoce w 91 roku to było 100 żołnierzy na jednego kontraktora, czyli faktycznie zwiększa się liczba kontraktorów. Podobno w Iraku, mówiąc tak z pamięci, drugą armią to była armia kontraktorów po Amerykanach, więc to pokazuje skalę, bo to są i firmy brytyjskie chociażby. Więc mówimy o skalę...
Trudno sobie wyobrazić interwencję Stanów Zjednoczonych bez tychże prywaciarzy, tak to nazwijmy, na rynku bezpieczeństwa i przemocy.
No, ciężko sobie wyobrazić, a szczególnie Amerykanom, bo pamiętam taki cytat, któryś właśnie z tych kontraktorów powiedział tak, że my jesteśmy pierwszymi, którzy witają amerykańskich żołnierzy w Bośni i ostatnimi, którzy ich żegnają, czyli od lotniska do bazy zbudowanej przez prywatne firmy.
No dobrze.
Są obsługiwani ci żołnierze przewożeni.
Oczywiście, to ma swoje też minusy. Natomiast ważna rzecz, drodzy Państwo, bo wcześniej rozmawialiśmy o grupie Wagnera. Różnica polega na tym, bo nawet jeśli Amerykanie wyznaczyli trendy w latach 90., latach 2000, to różnica polega na tym, że Amerykanie prywatyzują bezpieczeństwo. Rosjanie, Wagnerowcy, system polityczny, reżim polityczny Federacji Rosyjskiej dzisiaj prywatyzuje przemoc. Różne są intencje. Rosjanie chcą przede wszystkim uniknąć odpowiedzialności, być nieuchwytnym, ale też często nie mają wyjścia, dlatego pchają tych kryminalistów na Bachmut, którzy są co do nogi później neutralizowani. No, ten amerykański przypadek, ja nie chcę go absolutnie tutaj w tym momencie wychwalać, promować, to jednak jest troszeczkę inne założenia, choć nie mało też było różnego rodzaju patologii i skandali z tym związanych.
Były skandale, bo chociażby jeżeli żołnierz amerykański 6 do 9 razy zarabiał mniej niż kontraktor, to znaczy się, że to usługi kontraktorów nie są tańsze.
Nie są tańsze i to jedno z kryteriów najemnictwa jest spełnione. Najemnik to osoba, która zarabia dużo więcej niż żołnierz regularnych sił.
Ale najemnik to najemnik w sensie prawnym, a tu mówimy o kontraktorach, mówimy o firmach,
natomiast
które działają
ja
legalnie.
Troszkę w tym momencie sobie żartuję, ale jest to też jedno z kryteriów związanych z tym, że najemnik dostaje dużo więcej, a zatem kontraktor dużo więcej zarabia, a zatem gdzie ta efektywność?
No efektywność oczywiście na pewno jest, bo gdyby tak nie było, to by te usługi nie były kupowane na rynku. Natomiast problemem było chociażby kwestia właśnie kosztów, bo okazywało się, że na przykład część z tych firm miała w kontraktach pozapisywane koszty plus zysk, czyli koszty im zwracano, a zysk mieli procentowo od wielkości wydanych kosztów. Czyli efekt był taki, że na przykład sztucznie zawyżali ceny benzyny po to, żeby mieć większy zysk. I to wyszło w raportach Senatu, kontrolowano, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, kontrolowano i okazało się, że nie do końca są to wydatki mniejsze, wręcz odwrotnie. Oczywiście temat jest jeszcze o wiele szerszy, bo rodzi się pytanie na przykład, dokąd można prywatyzować państwo, a od którego momentu jest to niebezpieczne? Bo no prywatne firmy kierują się zyskiem. Zysk jest kryterium, które definiuje zasady funkcjonowania i także sens funkcjonowania.
No i tu znów zbliżamy się niebezpiecznie do pojęcia najemników. Zysk definiuje, jak jesteś bardzo zainteresowany tym, żeby się wykazać w pracy.
Więc no, w przypadku odpowiedzialności czy poczucia obowiązku żołnierza, który jest częścią, jest instytucją, jest organem państwa, armia jest organem państwa, więc kwestia wykonywania rozkazów, jest to kwestia, która no, odróżnia kontraktora od żołnierza, dlatego że były przypadki, że na przykład firmy się po prostu wycofywały z kontraktu, kiedy robiło się niebezpiecznie, zostawiając rząd, pamiętam, w którymś państwie afrykańskim, po prostu chyba w Sierra Leone wycofali się kontraktorzy, po prostu zrobiło się niebezpiecznie, zaczęli ginąć. Więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia to w przypadku słabych państw, to odróżnia Rosję od Stanów Zjednoczonych, ale to już może w przypadku słabych państw ci kontraktorzy niosą ze sobą pewną oczywiście siłę realną, ale też jest możliwość, że ta ich siła militarna przerodzi się na kwestie polityczne, czyli że mogą w jakimś sensie definiować potem tym rządom, które ich wynajmują, jakieś kwestie...
Narzucać agendę, powiedzmy.
Chociażby to, o czym się teraz mówi, że w Afryce grupa Wagnera jest zainteresowana złożami surowców, które tam są i że będzie starała się je przejąć jakby w zapłacie za swoje usługi.
No ma swój pomnik w Republice Środkowoafrykańskiej, jest obecna w Mali, jest obecna w Demokratycznej Republice Konga. Troszkę sobie pozwoliłem dzisiaj pożartować na Twitterze, ponieważ w Demokratycznej Republice Konga znajduje się obecnie papież Franciszek, zadając pytanie, trochę przewrotne, za co przepraszam, czy w ochronie papieża no może znajdziemy kogoś z grupy Wagnera, ale oczywiście to taki trochę czarny humor. Jedno jest pewne.
W ochronie papieża pewnie nie, ale w ochronie na przykład Paula Bremera, pierwszego zarządcy Iraku po 2003 roku, byli kontraktorzy z bardzo znanej grupy Blackwater. Prawda? Tak. Blackwater faktycznie wyznaczyła pewien styl funkcjonowania tych formacji. 80-90% kontraktów Blackwater to były kontrakty rządowe, więc to pokazuje, że oczywiście te firmy zarabiają, jak niektórzy mówiąc krytykują, że one zarabiają, wyciągają kasę podatkową. Natomiast to jest jeden z zarzutów, prawda? No, ale też oferują pewne skuteczne rozwiązania i ochrona instalacji naftowych, przepraszam, w Iraku, czy ochrona
innych obiektów
osobistości wysokiej rangi, to
nie robili. Pozyskiwane są metale ziem rzadkich, złoto, diamenty. To z pewnością łączy Amerykanów i Rosjan. Jeśli jest możliwość, to stabilizują te miejsca, ochraniają, a przy okazji mrugają i do lokalnych rządów. Będziemy jeszcze wracać do Państwa w czwartej części po przerwie muzycznej, do sytuacji związanej z Ukrainą, no i właśnie do tychże zagranicznych bojowników po stronie ukraińskiej. Zapraszam, wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.